Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
Partnerem audycji jest polski koncern naftowy Orlen.
Olga Zielińska, witam Państwa ponownie, 9:35, a w studiu na szczęście ze mną pan Cezary Maciołek, prezes grupy Progres. Witam serdecznie.
Dzień dobry, witam serdecznie.
I pan Maciej Miniszewski z Polskiego Instytutu Ekonomicznego, witam serdecznie.
Dzień dobry.
Panowie, takie zaskakujące chyba dane zaprezentował raport Manpower Group, a mianowicie, że polscy pracodawcy nie chcą wysyłać pracowników do pracy zdalnej. 88% pracowników wróci do pracy stacjonarnej. Pracodawcy tłumaczą to obawami o samopoczucie pracowników, ale ja się zastanawiam, czy faktycznie tak jest, czy to jedyny powód. Pan Cezary Maciołek, poproszę o komentarz.
Ja myślę, że warto odnieść się do tego, jaka w ogóle jest baza osób, które mogą pracować w Polsce zdalnie. Mamy około 16,5 miliona osób aktywnych zawodowo w Polsce w ogóle i z tego szacuje się, że około 20% ma możliwość pracowania zdalnie, a więc to jest około 3 milionów osób, a więc mówimy o stosunkowo niewielkiej grupie, bo jednak pamiętajmy, że duża część osób pracuje jednak w firmach produkcyjnych, logistycznych, transportowych, kurierskich, czy też chociażby służby publiczne, gdzie możliwość pracy zdalnej jest bardzo mocno ograniczona. Natomiast co do powrotu, no myślę, że spora część pracowników przyzwyczaiła się do tej formy hybrydowej, że tak powiem, a więc częściowo pracy stacjonarnej w firmach, a częściowo pracy po prostu w domach. No jest to z jednej strony wygodne, ponieważ no, oszczędzamy, optymalizujemy sporo czasu na dojazdy chociażby do pracy, ale też no, regulujemy sobie tą pracę według własnego rytmu, że tak powiem, dobowego, jeżeli oczywiście jest to możliwe i pozwala nam na to klient nasz końcowy, bo pamiętajmy, że organizacje pracują w oparciu o cały łańcuch jakby dostaw i też grupy interesariuszy, z którymi współpracują. Natomiast jeżeli ta praca jest możliwa w takim trybie dobowym i to nie jest ważne, czy to jest godzina 7, czy to jest godzina 20, to pracownicy też wybierają, uwzględniając swoje też preferencje i oczekiwania, czy to jakieś takie osobiste, czy chociażby rodzinne, do tego, żeby pracować w określonych godzinach, a więc ten powrót może być faktycznie skomplikowany i trudny, aczkolwiek no z tego, co ja się orientuję, spora grupa przedsiębiorców szacuje jednak, że po wakacjach, a więc w okresie wrzesień-październik będzie starała się aktywować, jednak wracać do trybu stacjonarnego z różnych względów. To są względy jednak efektywności pracy, tak, i tak zwanego monitoringu tej efektywności pracy. To jest też jednak no, budowanie kultury organizacyjnej. No, jeżeli pracujemy w trybie zdalnym no, i widzimy się w tych malutkich okienkach tylko na Skype'ach, Zoomach czy innych komunikatorach, jednak trudno jest...
Mamy telefony.
Tak, czy też w telefonach. Jednak no, trudno jest spotkać się osobiście, wypić kawę, czy nawet naradzić się i opracować pewne działania, więc myślę, że długoterminowo jakby to też nie jest korzystne dla obu stron, zarówno dla pracownika, jak i pracodawca, więc moim zdaniem tryb zdalny będzie trybem preferowanym i pożądanym przez obie strony, pod warunkiem, że będą możliwości ku temu, żeby no, monitorować wzajemne postępy pracy.
No właśnie, bo są też takie pozytywne informacje, a mianowicie 39% pracodawców zamierza wprowadzić elastyczne godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy, czyli ten czas będzie mógł być przesuwany w jedną i w drugą stronę. A 33% firm deklaruje, tak jak pan wcześniej wspomniał, takie rozważenie połączenia modelu hybrydowego, czyli częściowo pracujemy w pracy, częściowo zdalnie. Pan Maciej Miniszewski, poproszę o komentarz. Czy to pana zdziwiło te akurat takie informacje?
Niekoniecznie zdziwiło, z tego względu, że ten rynek pracy musi walczyć o pracownika. Tuż przed audycją właśnie rozmawialiśmy, że jednak to parcie na to, żeby tego pracownika pozyskać, jest duże, więc trzeba go zachęcać jakimiś nowymi elementami. Te wcześniejsze dane dotyczące zdalnej pracy również niekoniecznie były zaskakujące. My żyliśmy w takim powszechnym złudzeniu właściwie, że pandemia uruchomiła w pełni cyfryzację w kraju, przeszliśmy na pracę zdalną, a w rzeczywistości, jak pokazały dane Eurostatu, to niecałe 9% osób w Polsce pracowało zdalnie, to było poniżej średniej unijnej i tak jak tutaj właśnie było wskazane, jest to kwestia struktury naszej gospodarki. W tym piku właściwie To, co, na co wskazywał też dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego Andrzej Kubisiak, mogło być nawet 25%, ale jednak ten próg jest dużo niższy, więc w rzeczywistości te dane niekoniecznie muszą być pesymistyczne i niekoniecznie muszą być zaskakujące. A to, że pracodawcy będą starali się zwiększać,
elastyczny czas
pracy. Dokładnie, kolejne jakieś benefity wprowadzać, no jest pozytywnym sygnałem. No i zobaczymy, jak to się będzie rozwijało, ponieważ badania wskazują na dużo pozytywnych efektów, czy to skróconych godzin pracy czasami, czterodniowego dnia pracy, który testuje się obecnie i w Hiszpanii, czy w Islandii. Więc no, będziemy czekali na efekty i zobaczymy, w którą stronę to podąży dalej.
Ale w polskich firmach w branży IT też się testuje, a może nawet jeśli nie czterodniowy tydzień pracy, to ten piąteczek jest właśnie takim dniem luźniejszym. Panowie, zmieniamy temat. Zakaz handlu w niedzielę ma już ponad 3 lata. Ta ustawa, jak sklepy go obchodzą, bo przecież zakaz nie dotyczy placówek handlowych, w których handel jest prowadzony przez samego przedsiębiorcę osobiście, ale też i na stacjach paliw, kwiaciarniach, aptekach, kawiarniach, piekarniach, cukierniach. I uwaga, tutaj wiele sieci uruchomiło usługi pocztowe, bo to również daje możliwość omijania przepisu zakazu handlu w niedzielę. I też stąd moje pytanie, czy ustawa o ograniczeniu handlu w niedzielę nie staje się pomału fikcją, pan Cezary Maciołek?
Czy fikcją? Myślę, że się nie staje, ale staje się pewną niedogodnością, myślę, dla wielu stron. Z jednej strony dla ustawodawcy, a więc organu, który stworzył pewne regulacje prawne, ponieważ okazuje się, że są pewne wytrychy, z których dzisiaj przedsiębiorcy, a w zasadzie kancelarie pewnie i mecenasi, którzy doradzają, skrzętnie wykorzystują, czego przykładem są sieci handlowe, które korzystają z pewnych opcji, chociażby współpracy z Pocztą Polską i działaniu w oparciu o też punkt usługowy realizujący przesyłki pocztowe.
Ale często to jest taka, no, w maleńkim zakresie wręcz świadczona usługa.
Tak, no wiadomo, że to nie jest dominujące, to nie jest tak zwany core biznesu, a więc nie jest to, nie jest to realizacja usług dominujących, no bo te organizacje, te podmioty nie przekwalifikowały się nagle w podmioty, które zajmują się dostarczaniem przesyłek pocztowych, co jest oczywistym. Co ciekawe, też akurat te sklepy, bo tam 30 kilka sklepów sieci Dino, między innymi dużego potentata w Polsce, otworzyło akurat, tak się składa, swoje sklepy w niedziela w miejscowościach nadmorskich, a więc tam, gdzie jest duże obłożenie, gdzie jest sporo turystów i gdzie profity wynikające z tego, że w niedzielę warto otworzyć sklep, są no, nieporównywalne wyższe niż w tygodniu. A więc moim zdaniem jest to czysta kalkulacja tego, co się opłaca, co się nie opłaca, a też przypominam, że kara wynikająca z nieprzestrzegania jakby tego obowiązku, czy też w zasadzie zakazu handlu w niedzielę, to jest kwota od 1000 do 100 tysięcy złotych. Pamiętajmy, że
widełki bardzo duże, tak, bardzo duża rozpiętość.
Widełki bardzo duże, ale z drugiej strony też no, pamiętajmy, że przepustowość i ilość klientów w okresie sezonu w miejscowościach nadmorskich no, może się okazać, że kompensuje nawet potencjalną karę, którą wkalkuluje dana placówka. Więc moim zdaniem to, że akurat te konkretne sklepy otworzyły się w określonych miejscach, jest to bardzo precyzyjnie zaplanowane w oparciu o to, że jednak jest duże zapotrzebowanie do tego, aby być otwartym. 24 godziny nawet niektóre sklepy są pootwierane, a więc okazuje się, że jest ogromna potrzeba. No z drugiej strony też no, jest duża dysproporcja, bo jednak no, tu z kolei dyskanty i te sieci handlowe no, też wnoszą uwagi dotyczące tego, że jest pewna dyskryminacja tego, że jednak ma malutkie, mniejsze sklepy mogą pracować w formie, gdzie jest właściciel, czy są członkowie rodziny. Jest to, patrząc tak no, zupełnie z lotu ptaka na to, pewna dyskryminacja, bo jednak są w pewien sposób uprzywilejowane sklepy, inne są nieuprzywilejowane. Natomiast no, jeżeli chcielibyśmy trzymać się tych zasad, to po pierwsze trzeba uszczelnić, ustawodawca powinien uszczelnić ustawę, którą 3 lata temu stworzył, wyprodukował i wdrożył w życie. I jakby zamknąć usta wszystkim osobom, które dają komentarz i krytykę tego, że właśnie jedna część grupy jest uprzywilejowana, inna nie. Z drugiej strony, być może zastanawiając się nad przyszłością tego, że jednak są konsumenci, którzy preferują zakupy w niedzielę, bo w tygodniu nie mają czasu, bo po prostu niedziela jest takim dla nich czasem na spędzanie czasu, czy też przygotowywanie się do kolejnego tygodnia, warto pomyśleć, czy z kolei nie iść w kierunku technologizacji i coraz większej, że tak powiem, ograniczania jakby tego elementu ludzkiego, który pracuje, na rzecz na przykład sklepów samoobsługowych, a więc które praktycznie nie są oparte na kapitale ludzkim, a więc na osobach, bo rozumiem, że ta ustawa zakładała to, żeby zapewnić i zagwarantować wolne niedziele, a więc niedziele, które można spędzać z rodziną, można się regenerować, odpoczywać. I to był główne przesłanie ze strony ustawodawcy.
Ale ja się zastanawiam, czy faktycznie mamy do czynienia z dyskryminacją, bo przecież te małe sklepiki są najczęściej prowadzone przez polskich przedsiębiorców i chyba o to też chodziło w tej ustawie i tak zresztą pokazują badania, że ci polscy przedsiębiorcy, właściciele sklepów czy prowadzący sklepy, oni właśnie dzięki temu zakazowi handlu w niedzielę, oni się odbijają.
Zgadza się, tylko ja nie chcę komentować, czy to jest dobre, czy złe, dlatego mówię, że patrząc z lotu ptaka jest pewna dysproporcja, tak? Oczywiście mały gracz czy mały sklep nie ma szans rywalizowania z sieciami takimi jak Biedronka, Lidl, co jest oczywiste.
Żabki, Eurocash, Lewiatan.
Marżowo, skalowo, tak, a więc pod tym kątem jak najbardziej jest to pewna forma i wyciągnięcie ręki do tych najmniejszych, do tego polskiego też kapitału, co jest dobre, tylko ja mówię o pewnej jakby taki, patrząc na to literalnie, tak, z góry, że jest to pewnego rodzaju dysproporcja tego, że jedna grupa może, inna grupa nie może. Także to tylko i wyłącznie pod tym kątem.
Pan Maciej Miniszewski, czy to faktycznie dysproporcja, może i dyskryminacja, czy też taki ukłon w stronę polskich przedsiębiorców?
Analitycy zawsze mają ten przywilej, że mogą na końcu powiedzieć, to zależy, bo wszystko odnosi się na końcu do tego, że w zależności, którą perspektywę weźmiemy, tak będziemy mogli to oceniać. Stąd też raporty, które powstawały, były niezwykle różne. Jedne szły w stronę właśnie wskazywania negatywnych stron, bo mówimy o tym, że te sklepy małe zyskiwały, ale też niektórzy pokazują, że jednak mimo wszystko ich trend dalej był spadkowy, tych sklepów było coraz mniej. Kiedy spojrzymy już w dłuższym horyzoncie czasowym, okazuje się, że to jest jakby stały trend, który wyhamowuje, ale faktycznie on istnieje, więc w zależności jak spojrzymy na takie twarde dane, możemy wyciągnąć różne wnioski. Całą dyskusję o niedzielach handlowych bądź niehandlowych można sprowadzić też do trzech wątków takich analitycznych, czyli właśnie te wyniki finansowe, które zawsze się staramy, sprawdzamy wyniki sprzedaży. Kiedy były szacowane jeszcze w 2018-2019 roku, że ten wolumen sprzedaży spadnie o 2-3 punkty procentowe, dynamika, przepraszam, no to już pojawiły się negatywne głosy. Z drugiej strony okazuje się, że kiedy spojrzymy na przykład w naszym raporcie konsumpcja w pandemii, to te wydatki Polaków regularnie wzrastały. Więc gdzieś te pieniądze musiały się pojawić. I tu jest ciekawy wątek, że standard życia w Polsce przez ostatnie 20 lata się poprawiał i zmieniała się też struktura koszyka. I Polacy też chętniej wydawali w innych miejscach. Więc taki efekt powinien być właśnie tak, powinniśmy na niego szeroko spojrzeć i jak to się miało też do innych branży, ponieważ mogły na tym zyskiwać czy gastronomia, czy zakwaterowanie, ponieważ tego czasu mieliśmy troszeczkę więcej. To pokazują też dane, że nasz koszyk inflacyjny, koszyk zakupowy właśnie kierował się w stronę tego, że wydawaliśmy w innych miejscach. Tak więc również nie chciałbym oceniać, czy coś jest dobre, czy złe. Jednak no niewątpliwie powinniśmy też się tutaj zastanowić nad wpływem, co również wskazywaliśmy w raporcie, czy fast fashion i innych elementów, które zostały wstrzymane właśnie poprzez niedziele niehandlowe, ponieważ...
Ale w Niemczech na przykład wszystkie niedziele są niehandlowe.
Tak, dokładnie. Wiele krajów ma swoje rozwiązania, więc nie jest to wyjątkowa sytuacja. To, w jaki sposób oceniają to osoby, też jest różne w zależności od grupy społecznej, ponieważ badania na przykład na przykładzie pracowników pokazywały właśnie, że oni są zadowoleni. Również inne badania pokazują, że Polacy jednak preferowaliby chodzić do tych sklepów. Inne pokazują, że jednak już się przyzwyczaili. Tutaj na pewno bardzo dobrym głosem jest to, że taka automatyzacja i kierunkowość, i ukierunkowanie się właśnie na zmiany, na podejście troszeczkę z innej strony jest niezwykle istotne i wprowadzanie tych innowacji jest ważne.
Czyli robimy zakupy w niedzielę albo w małych sklepikach prowadzonych przez właścicieli, albo jedynie tam, gdzie są automaty. Zmieniamy kolejny temat, panowie. Jedna z przychodni w Warszawie, ciekawostka, oferuje świadczenia w ramach NFZ-u, ale wyłącznie są to teleporady. Obsługuje już 8 tysięcy pacjentów. No właśnie, czy takie przychodnie świadczące jedynie teleporady, porady telemedyczne, czy to jest luka na naszym miejsce, na naszym rynku medycznym? Czy takie przychodnie mogą powstawać i mogą mieć właśnie swoich klientów, pan Cezary Maciałek?
Moim zdaniem zdecydowanie tak, ponieważ społeczeństwo jest coraz bardziej świadome, jest coraz bardziej zamożne i też oczekuje usług medycznych na coraz wyższym poziomie, które są bardziej sprofesjonalizowane. Mam tu na myśli też czas oczekiwania na konkretnych jakby specjalistów i konkretne jakby usługi, które chcieliby realizować, co pandemia zresztą pokazała, no wymusiła w zasadzie na wielu placówkach tych komercyjnych, takich jak chociażby LuxMed, Enelmed, Medica, przepraszam, żeby realizować usługi w trybie też takim online. Hybrydowym trochę, bo przecież teleporady nadal się odbywają telefonicznie, gdzie można skonsultować pewne zagadnienia związane ze swoim stanem zdrowia.
A niektóre też
zdrowia.
Przez Skype można.
Niektóre przez Skype, a więc też już można pokazać się lekarzowi
tak. gdzie co boli.
I zademonstrować, gdzie co boli, gdzie co dolega, więc zdecydowanie tak. To jest też efektem optymalizacji czasu, stania w kolejkach, dojazdu do konkretnej placówki, narażania się też tak naprawdę na potencjalne choroby, bo skoro jakby przebywamy w skupisku ludzi, którzy trafiają do placówki medycznej, którym coś dolega, więc są prawdopodobnie chorzy albo zainfekowani, no to zwiększamy prawdopodobieństwo swojej też infekcji i własnego zdrowia, a więc moim zdaniem zdecydowanie tak, zresztą nakłady na tą formę w Polsce i na świecie są bardzo duże. Szacuje się, że około 15% rok do roku będą rosły nakłady finansowe na właśnie takie rozwiązania telemedyczne w ujęciu światowym, nie tylko w ujęciu krajowym, a więc to jest taka pierwsza jaskółka, która może faktycznie pokazać, że jest przestrzeń. I jeszcze powiem o tym, że przede wszystkim wyzwaniem tego typu inicjatywach, inwestycjach jest jednak, znowu sprowadzę to do kapitału ludzkiego, a więc zawsze po drugiej stronie stoi człowiek, zawsze jest lekarz, który musi ocenić, który musi tą diagnozę przedstawić i też dać pewne rekomendacje, a więc jakby element jakby współpracy pomiędzy pacjentem a lekarzem, on się zmienia. Uważam, że jest bardziej podążający za pewnymi trendami światowymi i jest korzystniejszy. Tak jak w sektorze bankowym dzisiaj wiele rzeczy załatwiamy po prostu online czy na czacie. Tak samo w służbie medycznej. Natomiast na końcu zawsze stoi ekspert, specjalista, który musi tą diagnozę
Bo jeszcze jeden argument mnie przekonuje, a mianowicie taki, że tradycyjna wizyta u lekarza trwa 15 minut, ale i jest na trzy segmenty podzielona taka wizyta, na trzy bloki. Pierwsze 5 minut to lekarz zbiera informacje o problemie. Kolejne 5 minut to rozwiązywanie problemu, a ostatnie 5 minut to właśnie przekazywanie informacji pacjentowi, jak ma brać leki, jakie leki i tak dalej. I tutaj tłumaczą specjaliści, że te pierwsze 5 i ostatnie 5 minut będzie można pominąć, odciążyć lekarzy, bo tym mogą się na przykład zajmować asystenci medyczni. Czy to pana przekonuje, pan Maciej Miniszewski, że to właśnie taki ukłon w stronę klientów, bo lekarz na przykład będzie mógł więcej czasu poświęcić pacjentowi?
Zdecydowanie przekonuje. Już parę lat temu miałem przyjemność spotkać się z jednym przedstawicielem, twórcą startupu telemedycznego i już wtedy było mówione, że 80-90% przypadków, które trafiają do lekarza, można rozwiązać właśnie w branży telemedycznej. Więc zdecydowanie ta branża jest przyszłościowa. Ona dzieli się na wiele różnych segmentów, właśnie hybrydowych bądź całkowicie zdalnych. Wykorzystanie też nowych urządzeń do pomiaru, czy to ciśnienia, czy innych naszych życiowych parametrów.
No jest to niezwykle ciekawe, jak zdalnie zrobić pomiar ciśnienia.
Są urządzenia, które wykorzystują różnego rodzaju branże telemedyczne i firmy telemedyczne, więc jakby to już funkcjonuje i zachęcam do tego, żeby się zapoznawać i korzystać. Tak czy inaczej, szczególnie cieszy przy tym wszystkim fakt, że jest potencjał do tego, żeby ten nasz rynek startupowy właśnie w tej branży rósł. Zainteresowanie jest duże, potencjał jest duży. 2019 rok był rekordowy pod względem kapitału, venture capital właśnie w Polsce. Tam było prawie 2 miliardy dolarów bodajże. I to teraz będzie rosło, pandemia też przyspieszyła cyfryzację, więc kibicujemy, żeby ta branża zdecydowanie się rozwijała.
A może my nie będziemy musieli stać w takich kolejkach i otrzymamy pełne informacje. Bardzo dziękuję panom za rozmowę. Ja przypomnę, że moimi gośćmi na szczęście w studiu byli pan Cezary Maciołek, prezes grupy Progres, i pan Maciej Miniszewski z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Bardzo panom dziękuję.
Dziękuję bardzo.
I wszystkiego dobrego.
Audycję realizowała Basia Kopaczewska, Olga Zielińska. Do usłyszenia.
Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.